Andrzej Danielkiewicz. Rekonfiguracja. Czyta Przemysław Piwowar. Seria. Do sklepu zoologicznego wchodzi gość i ogląda siedzące w trzech klatkach papugi. Pierwsze dwie były piękne. Trzecia stara, brzydka i prawie łysa. Gdy zapytał sprzedawcę o cenę, ten powiedział, że pierwsza kosztuje $100, druga 200, a trzecia 500. Dlaczego? Zdziwił się potencjalny klient. Pierwsza mówi po angielsku, a druga po angielsku i francusku. Odparł sprzedawca. A ta trzecia? Ile zna języków? Ciągnął klient. Żadnego, ale te dwie pozostałe mówią na nią szefie. Schodząc po schodach o 3 piętra na pilne spotkanie w niewiadomej sprawie, przypomniał sobie ten stary dowcip i uśmiechnął się w duchu, gdyż doskonale oddawał on realia panujące w firmie. Idąc tym tokiem rozumowania, można było dojść do wniosku, że najbardziej inteligentnym pracownikiem tej instytucji jest portier. Oczywiście były chlubne wyjątki od tego uogólnienia, ale zmieniający się z szybkością błyskawicy kolejni polityczni szefowie, nie mający wystarczających kwalifikacji ani czasu, aby je zdobyć, stali się od pewnego czasu normą. Gdy już pojęli, jeśli oczywiście byli na tyle bystrzy, jak to naprawdę działa, zmykali tam, gdzie rośnie przysłowiowy pieprz. Albo załatwiali sobie przeniesienie na inny odcinek. Trwali tam, wykonując kolejne pozorowane ruchy, dopóki znów nie pojęli, że są tylko marionetkami. W dłuższej perspektywie zachowanie tego rodzaju można porównać do człowieka, próbującego w zimowy dzień przedostać się na drugi brzeg rzeki, skacząc z jednego kawałka płynącej kry na kolejny. Nie wiedzą o tym, że na środku rzeki bystry nurt doprowadził do tego, iż tafle płynącego lodu są wyjątkowo cienkie, a wejście na nie śmiertelnie niebezpieczne. Gdy zatem ów topielec już zniknął w lodowatych odmętach, na brzegu pojawiał się kolejny nieświadomy niczego szaleniec, próbujący dokonać niemożliwego. Zatem we wszechogarniającym chaosie i braku stabilizacji realna władza we wszelkich tego typu organizacjach spoczywała w rękach średniej, niezmiennej kasty urzędniczej, dla której owa polityczna czapka była tylko przykrywką dla prawdziwych ich celów. Czasami dochodziło do sytuacji, gdy nie próbowano nawet zachować pozorów, a realna władza przechodziła na ręczne sterowanie. Czuł, że teraz może być podobnie. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce kilka miesięcy temu, gdy chodziło o jakiegoś studenta, który sklecił pewną durną teorię ekonomiczną. Gnojek nawet nie wiedział, że to, co wymyślił, to jedna z najlepiej strzeżonych tajemnic systemu. Gdy go zwijali, to narobił spodnie. Nawet nie przypuszczał, że te brednie, które wpuścił do sieci, mogły wywołać jakiś nuklearny konflikt albo doprowadzić do krachu kilku korporacji. Ale z drugiej strony nie należało reagować zbyt nerwowo. Wystarczyło dopisać w jego imieniu dalszy ciąg tej historii, a potem zrobić z niego wariata albo jakiegoś pedofila i po problemie. Na szczęście tak się przestraszył, że odszczekał wszystko. A jeśli tym razem sprawa jest podobna i znów będzie śmierdzieć w samochodzie? Pomyślał Jan i ponownie uśmiechnął się w duchu na wspomnienie konieczności prowadzenia samochodu przy otwartych oknach. Zawsze powtarzał sobie starą przypowieść, znaną ze wstępnego kursu. Gdzie mądry człowiek ukryje liść tak, aby nikt go nie znalazł? Pytał prowadzący szkolenie mężczyzna. Po chwili ciszy sam sobie odpowiedział. W lesie. A gdzie mądry człowiek ukryje liść, gdy nie ma lasu? I tym razem, nie czekając na słuchaczy, znów odpowiedział sam sobie. zasadzi las i poczeka, aż wyrośnie, a potem schowa w nim liść. To, co robimy, panowie, to nic innego jak sadzenie lasów. Do dziś Jan pamiętał ten dumny uśmiech na twarzy szkoleniowca. Ach, za dużo dzisiaj wspomnień, pomyślał i przez chwilę przemknęły mu przez głowę poranne wspomnienia. A jeśli owa prawdziwa władza to także figuranci w rękach sił jeszcze potężniejszych i jeszcze głębiej ukrytych? Rozważał, gdy znalazł się na 6. piętrze przed salą numer 4, zwanej dużą salą narad. Swym zwyczajem, bez zastanowienia, szarpnął za klamkę. Sala była wielka, pełna pustych krzeseł, których równo ustawione rzędy stanowiły punkt odniesienia konieczny dla oceny ogromu pomieszczenia. Tylko kilka postaci majaczyło pod ścianą przy włączonym multimedialnym rzutniku, tak jakby chciały się przy nim ogrzać. Rzut oka – sami znajomi, łącznie z prowadzącym. Liczba osób i skład zespołu oznaczały, że to naprawdę coś poważnego. Wybór sali także nie był przypadkowy. Organizowano w niej zwykle wielkie, propagandowe spędy przypominające wiece politycznych partii lub spotkania piramid handlowych. Poza tym sala była z reguły pusta, a więc była idealnym miejscem na organizowanie doraźnych, szybkich narad. Jeśli sprawa nie była poważna, to na pewno bardzo pilna. W praktyce wychodziło na to samo. Może nie wszyscy jeszcze przyszli? Przeszła mu przez myśl płonna nadzieja.
Jesteśmy już w komplecie, więc możemy zaczynać.
Powiedział starszy mężczyzna o kruczoczarnych włosach, jakby czytając w myślach Jana. Słowa te oznaczały, że szanse na dzień lenistwa spadły do zera. Milcząc, usiadł obok zgromadzonych mężczyzn i czekał na dalszy rozwój wypadków.
Sprawa przedstawia się następująco.
Powiedział prowadzący spotkanie bez zbędnej kurtuazji. Nie krył przy tym zdenerwowania.
Czytaliście pewnie, panowie, o seryjnym mordercy, grasującym w naszej stolicy od kilku tygodni.
Pytanie miało raczej retoryczny charakter, bo o tym zwyrodnialcu słyszeli wszyscy. Trąbiły o nim wszystkie media, do tego stopnia, że gdyby ktoś podał jego personalia w czasie wyborów, miałby on szansę dostać się do parlamentu. Więc pytającemu towarzyszyło milczenie pozostałych. Choć dokonania mordercy nie były może imponujące, to strach, który wywoływała towarzysząca jego poczynaniom medialna kampania, skutecznie paraliżował normalne życie miasta i jego okolic. Widoczny był nawet mniejszy ruch uliczny wieczorami, a to nie zdarzało się często i nie bez powodu. Właściciele knajp i wszelkich miejsc rozrywki wyznaczyli podobno nawet nagrodę dla tego, kto wskaże zboczeńca. Ale wszystko na nic. Pojawiał się w najmniej oczekiwanym miejscu i czasie. Jan nie interesował się specjalnie tą sprawą. Nauczony podchodzenia do większości medialnych przekazów z dużą rezerwą, widział w nim bardziej postać żałosną niż straszną, o ile w ogóle postać. Przecież równie dobrze osobnik mógł być tylko otworem wyobraźni jakiegoś dziennikarzyny i trafić na podatny grunt napięć i społecznych lęków. I słowo stało się ciałem. Robili w końcu z pismakami w podobnej branży i czasami w pewnej symbiozie. Dziennikarze deformowali rzeczywistość tak, aby ludzie myśleli w pożądany sposób. Jan i jego towarzysze z kolei czuwali nad tym, aby żadna niezależna myśl nie wykluła się, nie zorganizowała i żeby została stłumiona w zarodku. Rolą pismaków było oświetlanie pewnych spraw i ludzi, aby w cieniu ich reflektora mogli spokojnie działać podobni Janowi i jego kumplom egzekutorzy. Prawdziwą sztuką jest tak zabić człowieka, aby nikt łącznie z nim samym nie wpadł na to, że padł ofiarą morderstwa. No chyba, że o to chodziło, aby wszyscy wiedzieli. Czasami najskuteczniejszym sposobem uśmiercania jest publiczne napiętnowanie. Sztuka stara jak świat. Inną kwestią jest fakt, że dziennikarze piszą na ogół to, co przygotowują im chłopaki z czwartego piętra. Więc nie należało się tym wcale przejmować. Jak jednak ktoś taki mógł być nieuchwytny w tak zorganizowanym systemie? Jan już zaczął się zastanawiać, czy całe to zamieszanie nie jest przypadkiem robotą jego kumpli, aby w klasyczny, cybernetyczny sposób osiągnąć jakiś zamierzony efekt. Gdy zdał sobie sprawę, że w takim przypadku jakakolwiek tego typu narada nie miałaby sensu. Poza tym dostrzegł minę Czerwienieckiego. Był to najlepszy dowód, że jego przeczucia sprzed chwili nie mają podstaw. Sam fakt, że on osobiście prowadził to spotkanie, był wysoce wymowny. Bardzo rzadko, naprawdę w wyjątkowych sytuacjach, zdzierano propagandową zasłonę dymną zasnuwającą instytucję i pozwalano mu wtedy na ręczne sterowanie. Szef wszystkich szefów kontynuował swój wywód, wyświetlając zdjęcia na ekranie.
Dokładnie 12 maja znaleziono zwłoki Tamary Wolińskiej, kelnerki. Leżały w kontenerze na śmieci.
Widzą? Ukazała się na ekranie blada twarz pięknej, rudowłosej dziewczyny.
Znalazł ją włóczęga Robert Kuna, który powiadomił policję. Miała podcięte żyły. Zwłoki były bez śladów gwałtu. Zgon nastąpił w wyniku wykrwawienia. Przeprowadzono rutynowe śledztwo. Wytypowano rodzinę, współpracowników i okolicznych mieszkańców. Przeszukano także śmietnik, próbując znaleźć tam jakiś punkt zaczepienia. Wszystko na nic. Oczywiście policjanci również rutynowo natychmiast zatrzymali włóczęgę, podejrzewając go nieco nad wyrost o dokonanie morderstwa. Z początku twierdził, że znalazł ją kilkadziesiąt metrów od śmietnika i tylko ją tam wrzucił, bo wydawało mu się, że było jej zimno. Potem wezwał policję. Dopiero po 3 dniach przesłuchań przyznał się do morderstwa. Ale jak wpadł w łapy fachowców, to nawet będąc egipską mumią wyśpiewałby wszystko.
Było to nawiązanie do starego dowcipu, w którym archeolodzy, nie mogąc sobie poradzić z ustaleniem personaliów egipskiej mumii, zwrócili się do NKWD. Po kilku dniach otrzymali odpowiedź nie tylko, kim był delikwent, ale z jakiej pochodził dynastii. Gdy archeolodzy zapytali fachowców, jak do tego doszli, ci odparli, że mumia się przyznał. Tym razem nikomu ze zgromadzonych nie było do śmiechu. Sprawa była poważna, dowcip był stary, a wśród zebranych był jeden specjalizujący się w torturach fachowiec. Jeszcze mógłby to odebrać osobiście, a w końcu nie wiadomo, kiedy i w czyje ręce trafi nawet najbardziej oddany funkcjonariusz. Gdyby nie te okoliczności, to ponura twarz szefa natychmiast zmazałaby z rozbawionych wszelkie przejawy dobrego samopoczucia.